Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast technologiczny w głównej mierze poświęcony sieciom neuronowym i ich zastosowaniu w seksuologii, psychologii oraz w medycynie. W naszym poprzednim odcinku gościliśmy Agnieszkę Koronowicz-Jaśkowiak, natomiast dzisiaj chciałbym Wam w kilku, może trochę więcej niż w kilku słowach opowiedzieć o tym, jaki ja mam pomysł na zastosowanie sieci neuronowych. W głównej mierze chciałbym opowiedzieć o tym, jak chciałbym zrealizować mój projekt drugiej pracy doktorskiej. Tak jak wspominałem w pierwszym odcinku AI po godzinach, ja jestem w głównej mierze praktykiem. Jestem biegłym sądowym z zakresu seksuologii klinicznej przy Sądzie Okręgowym w Wysiedlcach. W związku z tą pracą miałem jakiś czas temu przemyślenia, które wiązały się z tym, w jaki sposób można by wykorzystać technologie informacyjne do wspomagania pracy biegłych sądowych. Mniej więcej pół roku temu pojawił się pomysł na to, żeby zainteresować się sieciami neuronowymi, nauczyć się korzystać z nich, a z racji też tego, że moja taka główna praca wiąże się z działalnością naukową, postanowiłem, że połączę ten aspekt taki wdrożeniowy, czyli stworzenie nowego narzędzia dla wspomagania pracy biegłych sądowych, jak i też podejdę do tego też od tej strony naukowej i stworzę takie narzędzie, które będzie miało odpowiednie przygotowanie psychometryczne i będzie zaakceptowane przez środowisko naukowe. Stąd się właśnie wziął pomysł na realizację tego projektu. Sam projekt chcę realizować w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Międzydziedzinowej, ponieważ ten projekt będzie tak naprawdę związany z informatyką, ale z drugiej strony też będzie silnie związany z prawem. Dlatego właśnie ten szkoła międzydziedzinowa, a nie na przykład tylko informatyczna, czy jakaś szkoła z zakresu nauk społecznych. Temat mojej pracy to zastosowania sieci neuronowych w seksuologii, natomiast nie chciałbym wybierać tak bardzo szerokiego zakresu tematycznego i chcę się skupić wyłącznie na analizie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. To jest temat, który po pierwsze jest trochę już poznany w literaturze naukowej, po drugie ma bardzo duże zastosowanie praktyczne, ponieważ to jest głównie praca z obrazami, a konwolucyjne sieci neuronowe w tej chwili umożliwiają uzyskanie bardzo wysokich dokładności, jeżeli chodzi o klasyfikację obrazów. Sam doktorat właśnie chciałbym realizować na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na początek mógłbym wyjść od kodeksu karnego, dokładnie od artykułu 202 kodeksu karnego. Tam mamy artykuły, które wiążą się po pierwsze z penalizowaniem zachowań, które wiążą się z publicznym prezentowaniem treści pornograficznych małoletnim lub osób, które sobie tego nie życzą, ale również mamy artykuł, który wiąże się z utrwalaniem treści pornograficznych z udziałem małoletnich albo z sprowadzaniem, przechowywaniem, posiadaniem treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Jeżeli chodzi o definicję małoletniego, to odnosi się to do kodeksu, z tego co pamiętam, cywilnego i wprost dotyczy osób o wieku poniżej lat 15. Mamy również taki nowy artykuł, którego nie było wcześniej, jest nowością od kilku lat, który brzmi w ten sposób, że kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, podlega karze. To jest nowość, ponieważ jeszcze kilka lat wcześniej tak naprawdę osoba, która posiadała na swoim komputerze materiały rysunkowe, które przedstawiały narysowane dzieci uczestniczące w czynnościach seksualnych, on nie podlegała karze, tak? Natomiast no już od kilku lat no również właśnie te rysunki z udziałem dzieci, jeżeli to są dzieci rozebrane albo właśnie podejmujące jakąś formę aktywności seksualnej, no to to już jest czynnością, która podchodzi pod ten artykuł. To jest również taka ciekawostka, bo stosunkowo często zdarza się w praktyce, że do opinii trafiają materiały, które przedstawiają kategorie filmów pornograficznych hentai. No są to obrazki, obrazy sztuki japońskiej, które przedstawiają taką aktywność seksualną animowaną. Natomiast problem polega na tym, że często kobiety przedstawiane w tego rodzaju materiałach często przypominają dzieci. No i to jest również taka kwestia, z którą my się mierzymy w praktyce, tak? Czy na przykład, czy obrazy hentai również powinniśmy raczej klasyfikować jako te materiały zawierające pornografię z udziałem małoletnich? No czy też może raczej podchodzić do tego jak do takiego elementu kultury, tak? To jest też kwestia taka, czy ta kultura powinna dotyczyć tylko Japonii, czy też może powinna być bardziej rozlana również na naszą Europę, czy na Stany Zjednoczone. A jeżeli chodzi właśnie o samą częstość popełniania przestępstw z artykułu 202, no to niestety widzimy, że ta liczba postępowań wszczętych oraz postępowań stwierdzonych, no zasadniczo możemy powiedzieć, że albo rośnie, albo od wielu lat jest prawie że niezmieniona. Na przykład, tutaj posługując się statystykami policji, w 2017 roku wszczęto 552 postępowania, stwierdzono ponad 1500 przestępstw, a na przykład 2014 rok był rekordowy pod względem liczby stwierdzonych przestępstw, no tutaj blisko prawie 3000 tego rodzaju przestępstw. Najwięcej postępowań wszczętych odnotowano w 2009 roku, no i to było blisko 1000 spraw. Co się w takim razie dzieje, jak u danej osoby policja zabezpieczy materiały pornograficzne z udziałem małoletnich? Jaka jest potem dalsza droga od tego etapu przygotowawczego, już potem przez postępowanie sądowe? Tutaj główną rolę odgrywają biegli sądowi z zakresu seksuologii klinicznej lub biegli sądowi z zakresu seksuologii. To są do siebie bardzo zbliżone terminy. To tak naprawdę zależy od tego, jaką nazwę nada akurat dany prezes sądu okręgowego. Taki biegły sądowy jest psychologiem lub lekarzem, który ukończył dodatkowe szkolenie w zakresie seksuologii i prezesi sądów okręgowych decydują o tym, kogo wpisać na daną listę, a kogo nie wpisać. No tutaj prezesi sądów posiłkują się doświadczeniem zawodowym, doświadczeniem naukowym danej osoby, która stara się być biegłym sądowym. I jeżeli dany sędzia uzna, że dana osoba może być biegłym, to jest po prostu wpisywana na daną listę z określonego okręgu i później, jeżeli ktoś na terenie danego okręgu popełni przestępstwo, które wiąże się z zakresem biegłości danej osoby, w tym wypadku z seksuologią, no to taka osoba bardzo często jest powoływana do tego typu spraw. U danej osoby zabezpieczany jest materiał. Policja go zabezpiecza u siebie w bezpiecznym miejscu na komisariacie. W dalszej części materiał jest przekazywany do prokuratora. Prokurator wstępnie się z nim zapoznaje. I następnie często zdarza się tak, że wysyła go już bezpośrednio do biegłego z zakresu seksuologii i stawia mu kilka pytań, które wiążą się z tym materiałem. No, przede wszystkim próbuje się określić to, czy na danym materiale znajdują się osoby o wieku niższym niż 15 lat lub wieku równym 15 lat. Próbuje się również określić, czy na przykład kontekst sytuacyjny wskazuje na to, że te zdjęcia na przykład pochodzą tylko z albumu rodzinnego albo są tylko częścią jakiegoś większego zbioru na zasadzie kolekcji rodzinnej, czy też może jest tak, że to są zdjęcia, które są tak całkowicie ukierunkowane na to, żeby być tymi zdjęciami pornograficznymi dla wybranej grupy osób. To jest też tak, że nie zawsze prokurator stawia pytania biegłym sądowym. Bardzo często jest tak, że biegli sądowi są powoływani już tak naprawdę na etapie postępowania sądowego i wtedy to wygląda w ten sposób, że prokurator uznaje, że to jest na pewno materiał, który przedstawia małoletnich w jakichś czynnościach seksualnych, no i już potem jest kierowana sprawa do sądu. I na etapie postępowania sądowego to sędzia występuje do biegłego sądowego, żeby zasięgnąć jego wiedzy eksperckiej w zakresie już szczegółowych zagadnień. Tutaj znowu może pojawić się pytanie o to, czy na tym materiale znajdują się osoby w wieku mniejszym lub równym 15 lat. Pojawiają się również pytania, które wiążą się ze stopniem seksualizacji małoletnich, to znaczy w jak dużym zakresie ci małoletni zostali wykorzystani przez osoby dorosłe. Te wszystkie informacje są bardzo istotne dla sądu, ponieważ na tej podstawie, między innymi na tej podstawie, sędziowie podejmują decyzje, które wiążą się z określeniem kary dla danej osoby. Oczywiście na przykład im wyższa jest seksualizacja małoletnich na przedstawionych materiałach, albo na przykład im więcej w ogóle jest tych małoletnich, no to tym też najczęściej wyższa jest kara dla danej osoby, która materiały tego rodzaju posiadała. Tutaj jeszcze wspomnieć należy, że biegli też często są wzywani do spraw, w których nie opiniują tylko i wyłącznie materiałów mogących zawierać pornografię z udziałem małoletnich, ale na przykład podejmują się diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych, czyli spotykają się z daną osobą, która jest podejrzewana o to, że wykorzystała seksualnie małoletniego lub małoletnich, i prowadzą wywiad, badania, które zmierzają do tego, żeby określić, czy u danej osoby można zdiagnozować na przykład zaburzenie pedofilne. To też są bardzo istotne informacje dla sądu, bo po pierwsze warunkują to, w jakim zakresie dana osoba będzie odbywała karę pozbawienia wolności, na przykład czy będzie musiała być w oddziale terapeutycznym, czy też może być w takim oddziale dla, jakby to powiedzieć, normalnych przestępców. I jesteśmy też proszeni o to, żeby opisać rolę tła osobowościowego w zarzucanym czynie, to znaczy, żeby wyjaśnić, dlaczego naszym zdaniem dana osoba dopuściła się takiego, a nie innego rodzaju czynów. I to są najczęściej takie wywiady opisowe, które na przykład dotyczą przeszłości danej osoby. To jest ukazanie takiego ciągu logicznego w tym wszystkim, czego ta dana osoba mogła się dopuścić. Podejmujemy się również szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa, to znaczy często jest tak, że jest jakaś osoba, która ileś lat temu popełniła przestępstwo, odbyła już albo prawie odbyła swoją karę pozbawienia wolności, ale na przykład z uwagi na to, że dany czyn był wyjątkowo brutalny albo po prostu zachodzi taka obawa o to, że ta osoba może popełnić to przestępstwo ponownie, to tutaj dyrektorzy zakładów karnych albo już bezpośrednio sędziowie kierują do nas takie zapytanie o przeprowadzenie badań seksuologicznych właśnie w tym celu oszacowania ryzyka powrotności do przestępstwa. I my wtedy bierzemy pod uwagę czynniki różnego rodzaju, czy na przykład ta osoba ma odpowiednią sieć wsparcia społecznego, jaki ma stosunek do kobiet na przykład. Zbieramy te wszystkie też czynniki demograficzne i na tej podstawie określamy, czy jej ryzyko powrotności do przestępstwa jest niskie, wysokie, umiarkowane. Jeżeli już chodzi o tą samą analizę materiałów pornograficznych, to my tak naprawdę, to co my robimy, to my szacujemy wpływ, jaki treści pornograficzne mogą wywierać na odbiorcę. To znaczy mamy przed sobą plik zdjęć, filmów i przy użyciu naszej wiedzy opisujemy to, czy te konkretne materiały mogą wywoływać celowe pobudzenie seksualne u na przykład osób z zaburzeniami preferencji seksualnych. Jesteśmy też proszeni o to, żeby określić, czy osoby, które są na tych zdjęciach, no, mogą być w wieku 15 lat lub poniżej. Jak też było wcześniej mówione, jednym z tych elementów pracy jest określenie stopnia seksualizacji małoletnich, czyli tej informacji o tym, w jakim zakresie dana osoba została wykorzystana przez osobę pełnoletnią. I teraz pojawia się pytanie, jak my do tego podchodzimy, to znaczy jakich narzędzi używamy do tego, żeby odpowiedzieć na pytania stawiane przez sąd lub przez prokuraturę. To jeżeli chodzi o to szacowanie wieku osób przedstawionych na zdjęciach, wykorzystuje się tutaj taką skalę SMR, inaczej skalę Tannera, dzięki której możliwe jest oszacowanie wieku osób przedstawionych na zdjęciach lub też na filmach. To jest taka skala, która zawiera opis wieku i opis stopnia rozwinięcia cech płciowych. No tutaj przykładowo rozwinięte wargi sremowe mniejsze, początki owłosienia łonowego, piersi w stadium pączka mogłyby sugerować wiek dziewczynki od 12 do 14 lat. Czyli taka opinia seksuologiczna w tym zakresie, ona się wiąże z tym, że my nie podejmujemy decyzji na podstawie wyglądu twarzy lub sylwetki. Raczej to jest tak, że skupiamy się głównie na tych narządach płciowych i podejmujemy, czy może raczej sugerujemy, w jakim wieku mogłaby być osoba, która jest na danym zdjęciu. No, tu jest natomiast kilka punktów, na które należy zwrócić uwagę, bo ponieważ skala Tannera, skala SMR jest po prostu bardzo często krytykowana i jest krytykowana słusznie. Po pierwsze, ta skala umożliwia wyłącznie niezbyt dokładne oszacowanie wieku. Na przykład nie ma mowy o tym, żeby kategorycznie stwierdzić, że dana osoba na przykład że dana osoba jest w wieku 13 lat, a ta druga jest w wieku 14 lat. Innym problemem jest to, że nie istnieją w zasadzie dokładne dane normalizacyjne. To znaczy, przedstawiono publikacje naukowe, w których opisano takie właśnie średnie wymiary danych narządów płciowych w zależności od ich wieku. Natomiast nie są to dane normalizacyjne w takim rozumieniu narzędzia psychometrycznego. Kolejnym problemem jest to, że dzieci cechują się znacznym zróżnicowaniem wieku, w którym dojrzewają. No to nie ma na przykład w tym nic dziwnego, że to też tak z takie przykłady z życia wzięte, że może być dziecko, które wygląda na lat 15, ale tak naprawdę ma lat 11. Rozwija się dużo szybciej w porównaniu do ich rówieśników. Innym problemem jest to, że dzieci są często charakteryzowane przez producentów materiałów takich stylizowanych na materiały erotyczne i materiały pornograficzne. Tutaj chodzi o to, że dzieci mogą być często malowane, bardzo często są depilowane. Dzieci również często same depilują okolice narządów płciowych, dlatego też tutaj co najmniej jedna z tych naszych przesłanek nam gdzieś w tym wszystkim ucieka. Kolejnym takim zagadnieniem, które jest krytykowane, jest to, że no nie zawsze na zdjęciu widoczna jest cała sylwetka dziecka. Tak? A to jest też dla nas dosyć istotna informacja w tym procesie diagnozy. Jeżeli chodzi o to szacowanie wieku, to skala Tannera to jest to narzędzie, z którego my korzystamy. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, o którym my jesteśmy często pytani, to jest ten stopień seksualizacji, to znaczy w jakim zakresie dane dziecko zostało wykorzystane przez osobę pełnoletnią. Tutaj możemy wykorzystać co najmniej kilka skal, które pomagają nam uszeregować jakoś te materiały i przedstawić je w takim zakresie czytelnym dla sądu. No, jednym z nich jest skala Copine. To jest taka skala, która obejmuje 10 kategorii o wzrastającym poziomie seksualizacji małoletnich. Pierwsza kategoria skali przedstawia nieerotyczne zdjęcia dzieci w bieliźnie, w strojach kąpielowych itd. Jest to taki materiał, co do którego można by sądzić, że został wykonany bez jakiegoś podtekstu seksualnego. No i tutaj jako przykład można podać reklamy telewizyjne lub zdjęcia rodzinne. W kategorii drugiej są materiały, które przedstawiają dzieci rozebrane albo rozebrane częściowo, natomiast te materiały zdają się pochodzić z legalnych źródeł, na przykład to mogą być kopie podręczników medycznych. Do kategorii trzeciej klasyfikowane są materiały, które przedstawiają dzieci przebywające w bezpiecznym dla nich otoczeniu, bo na przykład to może być plac zabaw albo mieszkanie. Często mogą to być zdjęcia wykonane z ukrycia, i na tych zdjęciach widoczna jest bielizna, no albo po prostu różny stopień nagości tych dzieci. W kategorii czwartej znajdują się takie materiały, które przedstawiają już zdjęcia dzieci pozujących. Mogą to być dzieci ubrane, rozebrane częściowo lub całkowicie, gdzie obserwowany już jest wyraźnie jakiś kontekst seksualny. Do kategorii piątej klasyfikowane są materiały, które przedstawiają zdjęcia pozujących dzieci, znowu ubranych, rozebranych całkowicie częściowo, no gdzie dzieci pozują już w sposób całkowicie taki określany jako seksualny. Do materiałów w kategorii szóstej klasyfikowane są zdjęcia i filmy, które skupione są na przedstawianiu narządów płciowych dzieci, no i to już jest bez względu na to, czy to są dzieci ubrane, rozebrane lub częściowo rozebrane. Do materiałów w kategorii siódmej klasyfikowane są zdjęcia, które przedstawiają jakąkolwiek formę dotykania, masturbacji, seksu oralnego dzieci bez udziału przy tym osoby dorosłej. Czyli to są wszelkiego typu materiały, które wskazywałyby na to, że dzieci są w jakiś sposób nagrywane przy tego typu czynnościach przez osoby dorosłe. Do kategorii ósmej klasyfikowane są zdjęcia i filmy, które przedstawiają dzieci, które są ofiarami napaści seksualnej przez osoby dorosłe, która polega na dotykaniu ich okolic narządów płciowych. Do kategorii dziewiątej klasyfikowane są materiały, które przedstawiają dotykanie, masturbację, stosunek seksualny z dzieckiem, i to już jest przy udziale osoby dorosłej. I do ostatniej kategorii dziesiątej klasyfikowane są materiały, które przedstawiają małoletnich podczas krępowania, wiązania, bicia albo innych czynności, które wiążą się z zadawaniem bólu, no, lub jest to materiał, który przedstawia jakąkolwiek formę kontaktu seksualnego zwierzęcia oraz dziecka. I tutaj jak widać w zasadzie od te materiały pornograficzne z udziałem małoletnich od tej kategorii pierwszej do kategorii dziesiątej znacznie się od siebie różnią. Też inna będzie sytuacja osoby, która posiada zdjęcia dzieci tylko wykonane w taki sposób z ukrycia, a inna będzie sytuacja osoby, która posiada zdjęcia przedstawiające już formę takiego brutalnego wykorzystania małoletnich. Dla sądu będzie też właśnie istotna informacja dotycząca tego, jak dużo jest tych danych zdjęć w danej kategorii. Jeżeli chodzi o tą skalę Köppen, ona jest też krytykowana, ale nie w tak dużym zakresie jak ta poprzednia skala SMR. Krytyka głównie dotyczy tego, że no właściwie nie stworzono opracowania psychometrycznego, to znaczy nie jest to takie narzędzie w rozumieniu narzędzi psychologicznych. Na przykład nie zbadano trafności, normalizacji, standaryzacji tego typu narzędzia. W zasadzie wyłącznie tylko stworzono narzędzie bez tego opracowania i to narzędzie jest wykorzystywane. Innym utrudnieniem jest to, że klasyfikacja sprawia trudności, no głównie przy większej liczbie materiałów, ponieważ w przypadku, kiedy musimy dokonać selekcji kilku tysięcy zdjęć, to przypisanie każdego zdjęcia do danej kategorii no jest zadaniem dosyć wymagającym czasu i też takim zajęciem dosyć pochłaniającym zasoby. To był zakres analizy materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, który jest dokonywany przez biegłych sądowych z zakresu seksuologii. Przedstawiłem chwilę temu skalę, która wiąże się z dokonywaniem klasyfikacji stopnia seksualizacji oraz z szacowaniem wieku małoletnich. I też jak zakończyłem, te skale wiążą się z danymi problemami. I teraz chciałbym przejść do tego momentu, w którym opowiem kilka słów na temat tego, w jaki sposób ja bym chciał rozwiązać wybrane problemy, które się pojawiają i jaki mam na to pomysł. Celem moich badań jest stworzenie rozwiązania, które umożliwiałoby szacowanie wieku osób przedstawionych na zdjęciach oraz filmach oraz wstępnie kategoryzującego typy materiałów pornograficznych. Czyli chciałbym stworzyć takie narzędzie, które pomogłoby nam szacować wiek danej osoby, już nawet nie tylko patrząc się, analizując stopień rozwoju jej narządów płciowych, ale również biorąc pod uwagę jej charakter sylwetki, wygląd twarzy, wszelkiego innego rodzaju czynniki oraz stworzenie takiego rozwiązania, które pomogłoby nam wstępnie kategoryzować te typy materiałów pornograficznych. Od razu zaznaczam, że mówię wstępnie, dlatego że dokładna kategoryzacja danych typów materiałów pornograficznych bez pomocy eksperta wydaje się być niemożliwa albo bardzo trudna do realizacji. Oczywiście będę dążyć do tego, żeby taka klasyfikacja była w jak największym stopniu zautomatyzowana. Natomiast tutaj zastrzegam, że raczej myślę o tym, żeby to było takie wstępne narzędzie, które te typy materiałów nam kategoryzuje. I ta realizacja projektu wymaga rozwiązania problemów z zakresu nauk informatycznych oraz nauk prawnych. Przede wszystkim tak, jeżeli możemy podzielić ten projekt na informatykę i na prawo, i na badania podstawowe, i na badania stosowane, to pierwszym problemem, jaki tutaj nam się pojawia w zakresie badań podstawowych w prawie, to jest rozwiązanie tego problemu związanego z artykułem 22 RODO. Chodzi o to, że wszelkiego rodzaju algorytmy, które podejmują automatyczne decyzje i te decyzje dotyczą ludzi, to te algorytmy muszą przedstawiać informację, która jest zrozumiała dla ekspertów. Czyli tutaj mamy taki artykuł, który tak naprawdę w kontekście, który wiąże się ze stosowaniem tego typu narzędzi, który mówi nam o tym, że my nie możemy wykorzystywać czarnych skrzynek do tego, żeby podejmować jakiegokolwiek rodzaju decyzje, które wiążą się z dalszymi losami ludzi. Tutaj musimy przedstawić jakąś informację, która jest zrozumiała dla ekspertów. Czyli nasza sieć neuronowa musi dostarczyć informacji biegłemu, dlaczego zaklasyfikowała ten czy nie inny obrazek jako zdjęcie przedstawiające na przykład osobę w wieku 13 lat. To można na przykład zrobić przy użyciu map ciepła konwolucyjnych sieci neuronowych. Jeżeli chodzi o badania podstawowe w zakresie informatyki, to tutaj pierwszym zadaniem będzie stworzenie architektury sieci neuronowej, która będzie dostosowana do materiałów pornograficznych przy wykorzystaniu odpowiednich bibliotek i modelów pretrenowanych. Drugim elementem tutaj pracy będzie stworzenie pogłębionej analizy funkcjonowania konwolucyjnych sieci neuronowych, też w takim zakresie, żeby dostarczyć takich informacji technicznych, z którymi będzie mógł się zapoznać biegły sądowy, po to, żeby był w stanie podejmować bardziej świadome decyzje, które wiążą się z funkcjonowaniem tego, a nie innego rodzaju rozwiązania informatycznego. To jest informatyka. Jeżeli chodzi o prawo jeszcze, o badania stosowane, to jest głównie opisanie oczekiwań wymiaru sprawiedliwości i opracowanie charakterystyk psychometrycznych skali Köppen, po to, żeby można było ją stosować już bez większych zastrzeżeń w kontekście sądowym. Plan badań zaczyna się od tego, żeby zacząć od prawa. Po pierwsze, żeby określić oczekiwania wymiaru sprawiedliwości względem nowych technologii informacyjnych. Tutaj chciałbym przeprowadzić wywiady z przedstawicielami sądów, prokuratur, po to, żeby poznać ich oczekiwania, żeby określić, jaką dokumentację chcieliby oni otrzymać, która wiąże się z zastosowaniem tego projektu w praktyce, oraz żeby określić przyszłą funkcjonalność sieci neuronowych. Drugim punktem będzie przeprowadzenie badań psychometrycznych w skali Kopine. Do tego celu należy określić jej trafność, rzetelność. Należy również przygotować instrukcje standaryzacyjne. Kolejny etap badań będzie już dotyczył stworzenia, dostosowania architektury sieci neuronowej. W kolejnym etapie ta sieć zostanie wytrenowana w celu oszacowania wieku oraz wstępnej kategoryzacji materiałów pornograficznych, a same badania zakończą się przeprowadzeniem znowu badań psychometrycznych, tym razem obejmujących trafność sieci neuronowych oraz opracowaniem oprogramowania użytkowego, żeby biegli sądowi, żeby policjanci byli w stanie bez większych trudności z tego rozwiązania korzystać w pracy. Jeżeli chodzi o moją metodologię w Zarysie, to na pewno będę wykorzystywać architekturę konwolucyjnych sieci neuronowych, no, z uwagi na to, że to jest w zasadzie teraz jedyne podejście, które stosuje się w, może nie jedyne, ale dominujące podejście wykorzystywane w identyfikacji obrazów. Szczególnie dla mnie istotne z uwagi na to, że konwolucyjne sieci neuronowe nie są wrażliwe na umiejscowienie obiektów względem obrazu. Przykładowo twarz będąca w lewym górnym rogu będzie rozpoznana jako twarz będąca również w rogu prawym dolnym. Jeżeli chodzi o biblioteki, będzie to PyTorch, FastAI. Na tym etapie wstępnym przygotowania się do projektu pracy doktorskiej pracowałem również na bibliotece Keras TensorFlow. Natomiast w tej chwili myślę, że przejdę do biblioteki FastAI oraz do PyTorcha. Będę chciał również wykorzystać któryś z modeli pretrenowanych, jak ResNet. Zastosowanie konkretnego modelu będzie już natomiast zależało od tego, jak sieć będzie trenowała się na określonych materiałach, dlatego nie mam jakoś z góry upatrzonego modelu pretrenowanego, który będę chciał w tej chwili już wykorzystać. Jeżeli chodzi o metodologię z zakresu nauk społecznych, to będą to badania jakościowe, wywiad z przedstawicielami organów ścigania oraz sądownictwa powszechnego. I w drugiej części będą to badania ilościowe, czyli będzie to po prostu ankieta zawierająca stwierdzenia, które odnoszą się do aspektów, które będą wyodrębnione w badaniu pierwszym. Czyli na początku chciałbym przeprowadzić wywiady, poprowadzić taką bardziej swobodną dyskusję na temat tego, jaka funkcjonalność, w jakim zakresie, a w tym drugim etapie chciałbym już przedstawić ankietę z takimi właśnie stwierdzeniami, w jakim stopniu zgadzasz się na przykład z tym, że oprogramowanie użytkowe sieci neuronowej powinno umożliwić skanowanie całego dysku w poszukiwaniu materiałów mogących stanowić pornografię z udziałem małoletnich. To są moje plany na przyszłość, a jeżeli chodzi o dotychczasowy wkład, tutaj myślę, że za jakiś czas poproszę moich kolegów z zespołu SexAI Lab o to, żeby razem ze mną opowiedzieli trochę o tym, co robimy, nad jakimi projektami pracujemy. Natomiast tak zdradzając trochę to, nad czym teraz pracowałem i jaki mamy projekt w tej chwili, to głównie to są artykuły, to są badania, które wiążą się z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych do wytrenowania na materiałach pornograficznych, ale na materiałach legalnych. Po pierwsze, z uwagi na to, że te materiały są, można powiedzieć, w jakimś stopniu zbliżone do tych materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, no po drugie, dlatego, że są po prostu dostępne legalnie i można z nich bez przeszkód korzystać. Stworzyłem jeden model sieci neuronowej, który umożliwia z wysoką skutecznością różnicowanie między kilkoma, z tego co pamiętam, siedmioma typami materiałów pornograficznych. Stworzyłem również taką analizę teoretyczną, czy możliwe jest w ogóle różnicowanie między typami aktywności seksualnej, no, ponieważ na przykład zdjęcia, na których jest dana osoba, na przykład niech to będzie zdjęcie dziecka, które przebywa na placu zabaw, i to dziecko jest ubrane, zdjęcie jest wykonane z odległości. I teraz różnicowanie między takim zdjęciem, a zdjęciem przedstawiającym znowu na przykład dziecko, które przebywa na placu zabaw, ale na przykład które jest poddawane jakiejś formy przemocy ze strony dorosłych, na przykład dawaniu klapsów. To mogą być trochę już bardziej takie finezyjne rozróżnienia dla sieci neuronowej. No i pytanie było, czy w ogóle przy wykorzystaniu jakiejś większej ilości materiałów będzie to w ogóle możliwe do kategoryzacji. I do tej publikacji wykorzystałem model sieci neuronowej, który znowu został wykorzystany na materiałach legalnych. I tutaj okazało się, że w zasadzie jakby z klasyfikacją tego rodzaju większych problemów raczej nie będzie. To tak w takim razie podsumowując ten nasz dzisiejszy trzeci odcinek AI po godzinach, to co bym chciał zrobić w mojej pracy, to jest stworzenie i wprowadzenie do użytku technologii informacyjnych, ale we współpracy z wymiarem sprawiedliwości, stworzenie finalnie takiego oprogramowania użytkowego, które umożliwia klasyfikację materiałów pornograficznych za pomocą sieci neuronowych, no i tutaj właśnie wiek, typ materiałów, wraz z polską adaptacją psychometryczną, no i żeby to osiągnąć, muszę rozwiązać kilka problemów, które wiążą się z obszarem informatyki oraz prawa i są to badania zarówno podstawowe, jak i stosowane. Sam projekt ma być realizowany od początku października tego roku. Myślę, że jak skończę ten jeden z projektów w zespole Sexy Lab, to zaproszę, tak jak wspomniałem, kolegów do tego, żebyśmy nagrali jakąś jedną audycję i opowiedzieli razem, na jakie problemy natrafiliśmy, jak nam się udało ten problem rozwiązać, jaką architekturę wykorzystaliśmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż wiem też, że tego rodzaju temat też nie jest przyjemny do słuchania, ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i będzie to też może jakoś inspirujące dla Was w Waszej pracy. I tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.